travel into areas affected.
A hospitalized in critical condition.
Yes.
W zeszłym tygodniu odbył się szczyt państw G7. W ten poniedziałek miał miejsce szczyt NATO. Co ustalono? Kto z kim rozmawiał? Kto z kim nie chciał rozmawiać? I jakie to może mieć konsekwencje dla każdego z nas? O tym dzisiaj w Idź Pod Prąd na żywo Hanna Jezgarska. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest dzisiaj korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czekamy oczywiście na Wasze głosy i komentarze i od razu przechodzimy do tematu. No właśnie, jak zapowiedziałam we wstępie, w ostatnich dniach miały miejsce dwa dość ważne wydarzenia, szczyt G7 i szczyt NATO. Nastroje, jeśli chodzi o... zacznijmy może właśnie od nastrojów, jeśli chodzi o Chiny, bo tutaj pani redaktor jest od tego ekspertem. Pani redaktor, no właśnie, co zostało ustalone na tych szczytach?
Znaczy, przede wszystkim Biden na oba te spotkania przyjechał z takim jasnym celem, to znaczy wskazania, że Chiny są zagrożeniem dla całego, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy, no, dla regionu także azjatyckiej, stąd między innymi zaproszenie Azji Pacyfiku, Indo-Pacyfiku, zaproszenie na szczyt G7 takich państw jak Korea Południowa czy Australia czy Indie. To był cel, który no, można... Tutaj no dużo punktów można mu za to tutaj dać, pochwalić go za to. Rzeczywiście o tym zagrożeniu, zwłaszcza w Europie, trzeba bardzo wyraźnie mówić. Trump przyjechał z takim przekonaniem, że no, znajdzie tutaj sojuszników i chyba przekonał się, że nie będzie to takie łatwe. Znaczy na pewno te oświadczenia, które zostały wydane po zakończonych szczytach i G7 i NATO, no... wypunktowują te zagrożenia ze strony Chin i mówią o prześladowaniach w Xinjiangu, w Tybecie, wymieniają po raz pierwszy Tajwan. Także to na pewno ta narracja nie podobała się Chinom, ale widzimy, że wiemy na pewno, że to był i tak już język nie tak ostry, jak sobie życzyła to administracja Bidena, że pewne sformułowania no, były wygładzone tak, żeby no, z jednej strony powtórzyć to, co się mówi o Xinjiangu już od wielu lat, od miesięcy na pewno, czy o Tybecie, no ale żeby to nie było tak ostro, nawet nie tak ostro jak w stosunku do Rosji. Jeżeli spojrzycie Państwo na to oświadczenie dotyczące po szczycie NATO, to pierwsze zdanie, gdzie odnosi się ów dokument do Rosji, zaczyna się tak. Agresywne działania Rosji stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Pierwsze zdanie, w którym wspominane są Chiny, mówi to. Rosnące wpływy i polityka międzynarodowych Chin mogą stanowić wyzwania, którym musimy wspólnie stawić czoła jako sojusz. Tam jest stanowią, tu jest mogą stanowić. Wiemy, że nad tym mogą bardzo, bardzo wyraźnie i mocno pracowała Angela Merkel. I myślę, że to jest to, co Biden zobaczył, że jest w Niemczech Angela Merkel, ale także wiemy, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen także jest po tej stronie miękkiego stanowiska wobec Chin. To było bardzo, bardzo wyraźne. Nawet Macron był tutaj gotowy na dużo większe ustępstwa i w wielu punktach zgadzał się z Bidenem. No niestety to Angela Merkel wiele rzeczy blokowała, co zresztą wiemy, bo od kilku tygodni o tym samym mówimy. Mówiliśmy o umowie inwestycyjnej pomiędzy Europą, Unią Europejską a Chinami. która powstała właściwie, która tekst ostateczny pod koniec zeszłego roku został na szybko zatwierdzony na życzenie Angeli Merkel. Na szczęście w wyniku oporu państw, głównie państw bałtyckich, udało się tę umowę zamrozić na jakiś czas, ale wiemy, że są podejmowane działania przez Niemców, żeby do ratyfikacji tego dokumentu bardzo szybko doszło. Wiemy o tym także między innymi z prasy chińskiej. Chińczycy tam ubolewają, że ta umowa jest na razie zamrożona, ale w wielu artykułach podkreślają, ale nie martwmy się, bo mamy poparcie Angeli Merkel. No niestety do tego poparcia Angeli Merkel ostatnio dorzucili jeszcze jedno państwo. Zadajcie sobie państwo pytanie, jakie. Tak, Polskę. Po wizycie ministra Raua w Chinach dorzucono Polskę. Znaczy pojawiły się artykuły mówiące, że poza Merkel tę umowę bardzo mocno popiera także polskie państwo. Także no to widzimy, jak jesteśmy ustawieni w tej chwili w takiej grupie, no właśnie przy Niemcach. My popieramy to, co robią działania Niemiec. Działania Niemiec służące interesowi chińskiemu, oczywiście także niemieckiemu. Ta wizyta, która miała być podobno odpowiedzią na działania Bidena w kwestii Nord Stream 2, stała się tak naprawdę wielką pomocą, w tym także propagandową dla komunistycznych Chin. Ale wracając do tego, z trudem, ale powstały oświadczenia, które są dość ostre, właściwie ostre, jeżeli chodzi o Chiny. Po raz pierwszy tak mocno wskazano na zagrożenie, nazwano Chiny wyzwaniem, systemowym wyzwaniem dla porządku międzynarodowego. Po raz pierwszy też w tym kontekście wspomniano Tajwan. Także no, to był taki pozytywny, to rzeczywiście było bardzo pozytywne i wymagałoby pewnie teraz większej pracy nad przekonaniem Europy, że te Chiny rzeczywiście są zagrożeniem, co byłoby możliwe. Moim zdaniem to wszystko zostało zrujnowane po tym, co zobaczyliśmy w Genewie, ale o tym pewnie będziemy jeszcze mówić.
No właśnie, pani redaktor, wspomniała pani o tych państwach, o Niemczech, o Polsce, które z tej powiedzmy sobie antychińskiej, quasi antychińskiej narracji się troszkę wybijają. Niemiecki dziennik Bild podał, że do tego grona dołączyły też Włochy, ponieważ podczas szczytu G7 zarówno kanclerz Angela Merkel, jak i premier Włoch Mario Draghi wyrażali obawy, że jeśli grupa G7 właśnie będzie kontynuowała tą narrację taką sceptyczną wobec Chin, no to cała grupa zostanie przedstawiona jako blok antychiński.
Znaczy ja bym tutaj o tyle broniła, że oni jednocześnie podejmują bardzo mocne działania antychińskie, czego nie widzimy u Merkel, wręcz przeciwnie. Mówiliśmy o tej umowie, bo ostatnim razem też mówiłam o tych szczepionkach, które Tajwan nie dostał na życzenie niemieckie, dlatego że Niemcy nie chcieli, na życzenie chińskie, ale tu ugięli się przed tym, Niemcy nie chcieli sprzedać, bo to nie chodzi, że za darmo, sprzedać Tajwanowi szczepionek, dlatego że Chińczycy sobie tego nie życzyli, bo chcą zmusić Tajwan, żeby używał tylko i wyłącznie słabej jakości chińskie szczepionki. Więc widzimy na wielu polach bardzo ścisłą współpracę i żadnych działań wymierzonych w Chiny. No, sam, że Angela Merkel, znaczy, że ktoś z Niemiec, z rządu tam skrytykuje za Xinjiang, no to wszyscy już na ten temat mówią, więc to nie jest, od państwa takiego jak Niemcy, tak potężnego, mającego tak duże wpływy, można by oczekiwać dużo więcej. Włosi być może nie chcieli, żeby teraz żeby ich ukazano w tej grupie takich bardzo antychińskich państw, dlatego że sami sprzątają u siebie. Premier Draghi między innymi powiedział, że nie będzie tak prochiński jak poprzedni rząd, że przyjrzą się wszystkim tym umowom, które zostały zawarte z Chinami za poprzednich rządów, a przypominam, że wtedy Włochy przystąpiły do nowego jedwabnego szlaku jako jedyne państwo z grupy G7. I dziś mamy informację o tym, że Włochy odnoszą sukcesy w walce z tym, co się dzieje w systemie finansowym włoskim. Tam wiemy, że banki chińskie, Chińczycy piorą pieniądze poprzez swój chiński bank właśnie we Włoszech. Więc są jakieś pierwsze sukcesy już tych działań właśnie takich antykorupcyjnych. Także Włosi być może po prostu chcieli też, żeby było ciszej, żeby mogli przeprowadzać te pewne działania. Ale Niemcy zdecydowanie w każdym możliwym momencie i tak jak mówię, w każdym możliwym zakątku, bo tutaj dlatego wymieniam też Tajwan, bronią swojego interesu, który jest zgodny z interesem chińskim. Także to jest najbardziej. No i poza tym Włochy nie mają tak wielkiego wpływu na państwa europejskie, a wiemy, Unia Europejska jest właściwie bardzo często, jeżeli nie głównie pod dyktando niemieckie, więc to stanowisko Niemiec jest bardzo, bardzo niebezpieczne.
W kontekście tego wszystkiego, o czym pani redaktor tutaj mówi, no właśnie jakich teraz możemy spodziewać się konsekwencji?
Jako państwo, które jest w tym obozie prochińskim. To, że Niemcy tam są, no to Amerykanie no, będą próbować, na pewno będą jeszcze próbować, bo wiemy, że Biden zaprosił Merkel do Waszyngtonu na rozmowy. Będą próbować tutaj jeszcze coś ugrać, ale w przypadku do Polski, no wydaje mi się, że tu jest takie no, nastawienie bardzo negatywne i to chyba też między innymi doprowadziło do tego, że nie było jakiegoś normalnego spotkania Bidena z Dudą, no bo trudno nazwać jakieś spotkanie przy schodach, przy jakimś oknie, które trwało zdaje się 3 minuty, jeżeli to się porówna ze spotkaniem, jak wyglądało spotkanie z państwami bałtyckimi, no to widać, no, że tutaj no, nawet trudno nawet nazywać to, co się stało pomiędzy Bidenem, no to właśnie, wymienienie paru zdań jako jakieś spotkanie. Tu nic nie można było no, nawet wyartykułować, wydaje mi się, porządnie. I uważam, że głównym powodem tego, że Amerykanie właściwie w ostatnim momencie zgodzili się na to spotkanie, to jest dużym powodem tego, jest to ta wizyta ministra Rała kilka tygodni temu w Chinach. Przypominam, że ją tłumaczono jako odpowiedź na to, że Biden nie nałożył sankcji na Nord Stream 2. Minister Rao pojechał do Chin i tam między innymi miał, no właśnie pozwoliło to Chinom wychwalać tą umowę inwestycyjną i pokazywać Polskę jako kraj, który no, tak jak Niemcy tej umowy chce bronić, także pozwoliło pokazać to Chinom, że Polska nie jest taka jak Litwa, która skrytykowała inną inicjatywę chińską 17+1, czyli państw Europy Wschodniej i Chin plus Grecja i wręcz z niej wystąpiła i stawia na współpracę z Chinami, no to tą wizytą ministra udowodnił, pomógł Chinom udowodnić, że większe państwo w tym regionie jednak uważa, że ta inicjatywa jest bardzo słuszna i powinna być kontynuowana. I nie posłuchała Polska głosu Litwy, która wzywa inne państwa z inicjatywy, żeby po prostu z niej występowała. Także no to jest, myślę, że takie zachowanie, ta wizyta była ogromnym błędem, doprowadzi do pogorszenia naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i stąd taka wizyta wydaje mi się, no już skoro Biden spotkał się z państwami bałtyckimi, no to gdzieś tam po drodze zgodził się na to, żeby zamienić parę zdań z Andrzejem Dudą, ale jesteśmy widziani jako państwo, które jest tak jak Niemcy w tym obozie prochińskim. Także no, dla Polski to nie jest taka dobra perspektywa i dobre umieszczenie i w wielu innych miejscach, w wielu innych problemach to może być no, zawsze przypominane i Biden, jego administracja tak będzie widziała nasz kraj.
Przypomnijmy tutaj, że za czasów prezydentury Donalda Trumpa, jego jedna z pierwszych wizyt w Europie, oficjalnych wizyt, odbyła się właśnie w Warszawie. No i właśnie, czy wtedy polityka Polski była inna? Czy właśnie tak jak pani redaktor mówi, wizyta ministra Rała w Chinach sprawia, że teraz Joe Biden inaczej zachowuje się wobec Polski?
Znaczy wtedy było takie mocowanie, rzeczywiście propaganda chińska i to już było po wizycie Xi Jinpinga, ale jednocześnie było słychać też głosy przeciwne temu, aby była współpraca. No, takim jednym bardzo mocnym głosem wtedy był głos ministra Macierewicza, którego Amerykanie wtedy jednak, no, ta administracja, zwłaszcza na początku, no, patrzyła właśnie jako na takiego bardzo sprawnego polityka, rozumiejącego zagrożenia przynajmniej tutaj w regionie, także ze strony chińskiej. Także Amerykanie widzieli, że jest z kim rozmawiać jeszcze, a w tej chwili wydaje mi się, że oni już nie widzą takiej grupy polityków, takiej grupy w rządzie, która byłaby no, w stanie temu zrozumieć, chciałaby widzieć to zagrożenie płynące ze strony Chin. Do tego dochodzi, że jest taka straszna też nieporadność, bo my no, nie musimy być pierwszymi, do których Biden przyjeżdża, ale no, mogliśmy dużo więcej ugrać. No, mamy Angelę Merkel, która za chwilę będzie w Waszyngtonie, będzie prezydent Ukrainy w Waszyngtonie, więc można było no, nawet spotkać się teraz przy szybie, a za chwilę mieć jakieś spotkanie w Waszyngtonie i wyrazić te nasze obawy między innymi dotyczące Nord Stream 2 w dłuższym spotkaniu. Ale tego nie zrobiliśmy, bo mamy też poza tą fatalną dyplomacją, to też nie potrafimy wykorzystać momentów żadnych. No, prezydent Ukrainy jedzie do Waszyngtonu między innymi dlatego, że udzielił wywiadu jednemu z portali amerykańskich. Ten wywiad został bardzo no, nagłośniony. Rzeczywiście inne media amerykańskie go mocno zauważyły i przekazywały dalej to, co mówił prezydent Ukrainy, a mówił właśnie o takim swoim zawodzie, że był zawiedziony. W jaki sposób się dowiedział? No, no właściwie z mediów w ostatnim momencie, że jest taka reakcja, że wcześniej co innego mu mówiono w sprawie Nord Stream 2, że jest tym zawiedziony. I na to przyszła odpowiedź Bidena na spotkanie. Nie wiemy, co z tego będzie. Nie wiemy, czy już rzeczywiście coś jeszcze tutaj można ugrać, no ale jest jeszcze taka propozycja. Tymczasem co my mamy? No mamy po pierwsze wyjazd do Chin ministra w Polsce, mamy wyjazd do Chin, tam robienie za sojusznika chińskiego, mamy ministra Rała wypłakującego się w polskiej gazecie Rzeczpospolitej, no że tutaj Amerykanie nas nie słuchają, nie chcą się z nami spotykać i mamy jakiś dziwny wywiad, niezauważony, więc może i dobrze na szczęście, w Newsweeku premiera Morawieckiego, którym pytania są, ja przesłałam to Państwu do redakcji jako przykład takiego wywiadu, który, znaczy dziennikarze albo młodzi dziennikarze powinni się na tym uczyć, jak nie przeprowadzać wywiadu, bo pytania są tam niemal tak długie jak odpowiedzi, więc to wygląda jak jakoś takie pisane na zamówienie, te pytania mają już sugerować odpowiedź. W którym jest wszystko. Jest i Nord Stream 2, są i Chiny, jest i Izrael, jest i ten polski ład, ale jest za dużo na moment, w jakim ten wywiad pada. No, w tym momencie Morawiecki czy ktokolwiek z rządu występujący dla mediów amerykańskich powinien mówić, bo to jest amerykański Newsweek, no, mówić przede wszystkim o tym, że jesteśmy rozczarowani tym, co się stało w kwestii Nord Stream 2, żeby zapewnić sobie jak najszybsze dojście do administracji amerykańskiej, żeby się można było z jej czołowymi przedstawicielami spotkać. No, zamiast tego powstał jakiś chaotyczny, propagandowy materiał. Także nieporadność na każdym kroku, jeżeli chodzi właśnie o działania dyplomatyczne, ale także takie propagandowe, no bo ten wywiad miał temu służyć. No w rzeczywistości skończyło się, że nikt tego nie zauważył i jak mówię, może i dobrze.
Tutaj warto też przypomnieć, często wspominamy o tych badaniach jeszcze za 2019 rok, gdzie naród polski został przedstawiony według sondażu jako najbardziej proamerykański w Europie i trzeci na świecie, po Izraelu i Filipinach. 79% Polaków postrzegało, przynajmniej to jeszcze 2 lata temu, Stany Zjednoczone pozytywnie. Czy pani redaktor myśli, że tutaj politycy amerykańscy będą potrafili jakoś rozgraniczyć to zachowanie władz i właśnie nastroje w narodzie polskim?
Znaczy ja będę się obawiam się, że w tej chwili po tym szczycie Biden-Putin będzie, zanim szła bardzo mocna rosyjska narracja służąca właśnie temu, żeby ten obraz, on już jest niszczony, ale że dokładnie jeszcze, żeby ten obraz, dość dobry obraz Ameryki w Polakach zniszczyć. Znaczy no, na pewno winnym jest tu Biden, no, jego administracja, nie należy tej winy ściągać, ale musimy pamiętać, znaczy to, że Biden tak postąpił w kwestii Nord Stream 2, nie znaczy, że my teraz mamy szukać sojuszników w Chinach albo w Turcji. Nie, naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, którym za 2 lata być może zmieni się sytuacja w kongresie, a za 4 może być republikański prezydent. W związku z tym naszym obowiązkiem, i to jest następny, po dobrej dyplomacji, działaniach dyplomatycznych, nie nastawionych na szukanie sojuszu w Chinach i Turcji, na propagandzie, nie na jakieś wywiady, które są bez sensu, których nikt nie widzi, no dotarcie do poważnych polityków Partii Demokratycznej i Republikańskiej, a są tam politycy, którzy w kwestii Rosji mają takie samo zdanie jak my, dotarcie do nich i budowanie jakichś relacji z nimi, dyskutowanie z nimi i uczulanie ich na to, żeby punktowali Bidena wtedy, kiedy właśnie on nie działa w interesie nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale tylko i naszym. W tym oświadczeniu końcowym NATO było takie stwierdzenie dotyczące Chin, które jest bardzo ważne dla nas. To była mowa o tym, że Chiny współpracują również militarnie z Rosją, w tym poprzez udział w rosyjskich ćwiczeniach w obszarze euroatlantyckim. Ja to już wiele lat temu mówiłam, że my czasem, mówiąc do Amerykanów, mówiąc na Zachodzie o Rosji, bardzo szybko za tym idzie rosyjska propaganda mówiąca, że a Polacy to mają jakiegoś fioła na punkcie Rosjan i wszystko, co Rosjanie, to jest złe. Więc widzimy, że Amerykanie w tej chwili jako główne zagrożenie stawiają zagrożenie z Rosji. Więc taka narracja, którą tutaj wykorzystało NATO, narracja, której pokazujemy, że tych dwóch zagrożeń nie da się rozłączyć, jest najlepszą narracją do dotarcia do Stanów Zjednoczonych i zrozumienia, że Polska i Stany Zjednoczone mają właśnie wspólny interes w walce z tymi dwoma zagrożeniami. No niestety nikt tego w Polsce nie wykorzystał. Nawet w momencie, kiedy to zagrożenie było bardzo oczywiste w 2017 roku po wizycie Donalda Trumpa na Bałtyku odbyły się wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Chin. I wtedy na cały świat trzeba było trąbić, że to jest właśnie taki typowy przykład tego zagrożenia. Że tego się nie da oddzielić tych dwóch państw. I to zagrożenie tym razem jest u naszych granic, ale ono jest bardzo mocne w Stanach Zjednoczonych. No to taki przekaz powinien być. No, poza tym państwo na pewno o tym mówiliście. Ja o tym mówiłam, nawet mówiłam u Rachonia, on trochę o tym mówił. No minister Macierewicz o tym wspomniał, ale wszystkie inne media tak naprawdę milczały na ten temat. I teraz bardzo często jak się ktoś tam pisze właśnie, że Chiny to jakaś przeciwwaga dla Rosji i rzuca się, ale przecież te wspólne ćwiczenia, to ludzie nawet o tym nie wiedzą, że były takie ćwiczenia. Znaczy to zostało po prostu zamilczane. Przegapiliśmy bardzo dobry moment. Tutaj NATO wraca do tej narracji. To jest narracja, którą my powinniśmy teraz bardzo mocno forsować. To jest narracja, która spowoduje, że Stany Zjednoczone będą chciały nas bardziej wciągnąć w ten obóz, który budują w tej chwili antychiński. No ale oczywiście problemem jest cały czas ta wizyta. No myślę, że teraz jest wielki znak zapytania w Waszyngtonie, po której stronie tak naprawdę są Polacy, skoro składają wizyty w dość takim dziwnym momencie w państwie chińskim.
W tym momencie poproszę o puszczenie fragmentu naszej rozmowy z generałem Benem Hodgesem. Właśnie na temat Nord Stream 2, Bidena, Putina. Zapraszam.
Za czasów prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone skutecznie powstrzymywały budowę Nord Stream 2. Teraz jednak prezydent Biden zawiesił sankcje wobec firmy budującej gazociąg. Polscy internauci i politycy pytają, dlaczego prezydent Biden opuścił Polskę i Europę, aby dołączyć do Angeli Merkel i Władimira Putina. Sprawy przybrały zły obrót. Szczerze, jestem tym rozczarowany. To jest złe dla Polski i prawie cała Unia Europejska nie zgadza się z tym projektem. Szkodzi to oczywiście również Ukrainie. Nord Stream 2 jest korzystny tylko dla Kremla i niemieckiego biznesu. Rozumiem, że administracja Bidena postąpiła tak, bo bardzo chce odbudować stosunki z Berlinem, w nadziei, że Berlin będzie pomocny w większych sprawach związanych z Rosją, Chinami itd. Myślę, że obecna administracja nie określiła jeszcze, jak w ogóle będzie postępować z Rosją. Prezydent zaczął od mocnego uderzenia już w pierwszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Putinem, mówiąc, że niepodległość Ukrainy jest dla USA priorytetem. To było mocne określenie kierunku polityki. Pozostaje również słynne pytanie, czy Putin jest mordercą? Tak, jest mordercą. To było mocne. Ale od tamtej pory retoryka jest mniej stanowcza, co widać w sprawie Nord Stream 2. Martwi mnie to. Miejmy nadzieję, że coś zobaczymy w ciągu następnych dwóch tygodni na szczycie NATO 14 czerwca i na szczycie USA-Unia Europejska. Wszyscy będziemy się też przyglądać, co wyniknie ze spotkania prezydenta Bidena z prezydentem Putinem 16 czerwca. W polskim internecie jest wiele komentarzy, że Stany Zjednoczone oddają Niemcom zwierzchnictwo w Europie oraz pozwoliły, by Rosja wróciła do gry. Pod adresem USA pada pytanie, co wy robicie? Jak wspomniałem, nie jestem zadowolony z tej sytuacji.
No właśnie, takie nastroje w chińskim internecie. Stany Zjednoczone, co wy robicie?
I mówi to osoba, która, Leo Hodges, nie był wielkim zwolennikiem Donalda Trumpa, to trzeba przyznać. Był także no, takim przeciwnikiem jednak na przykład zmiany ilości wojsk w Niemczech. W ogóle no, był zwolennikiem takiej no, mocnej współpracy Stanów Zjednoczonych z Niemcami, no, ale nie w taki sposób. Sam nie myślał, że Biden pójdzie taką drogą, że pójdzie na tak duże ustępstwa, wręcz no, wyślę prezent Putinowi. Tego się nawet takie środowiska dość przychylne tej silnej współpracy z Niemcami, Amerykanów, no nie spodziewały. Także, ale to pokazuje, że właśnie w wielu środowiskach, także wojskowych, mamy amerykańskich, mamy sprzymierzeńców i no dziś powinniśmy z tymi ludźmi rozmawiać. Znaczy państwo widzieliście po tym decyzji Bidena o nienałożeniu sankcji na Nord Stream 2 jakieś wywiady poza państwa telewizją z generałem Hodgesem po to, żeby pokazać Polakom, że Stany Zjednoczone to nie tylko i wyłącznie Joe Biden, że to jest państwo, w którym rządy się zmieniają i musimy budować teraz no, taki lobbying, robić po prostu, żeby to, co się wydarzy za 2 lata, za 4 lata, było na naszą korzyść. No nikt tego nie robi. No to też pokazuje, że my czekamy, że no, w pewnym momencie no, przyjdzie ktoś i pozamiata Putina i pozamiata wszystkie inne zagrożenia, a my wtedy opowiemy, że odbył się sukces. Znaczy ja myślę też, że teraz to, co się wydarzyło w czasie tego spotkania Biden-Putin, które jest porażką ewidentną Bidena i wielkim zwycięstwem Putina, no niestety nastroje muszą być złe wszystkich tych, którzy liczyli na to, że Bidenowi no uda się coś w Europie zbudować na poważnie antyrosyjskiego i antychińskiego. Znaczy te deklaracje z G7 i NATO wyglądają teraz blado, tak mi się wydaje. Niemcy mogą się cieszyć, bo widzą, że Biden może mówić dużo mocnych, ładnych słów, a jak przychodzi do jak jest postawiony naprzeciwko mocnego przeciwnika, to się wycofuje. Bardzo słabo wypadł Biden na tym szczycie. Zobaczyli to Rosjanie, zobaczyli to Niemcy, no i zobaczył to Pekin. Także no, okazało się, że Putin już nie jest killerem, ale na dzień przed szczytem Biden nazwał go godnym przeciwnikiem. W czasie szczytu, kiedy jeszcze byli dziennikarze na sali, no to mówił o Rosji i o Stanach Zjednoczonych jako o dwóch mocarstwach. Już samo to spotkanie postawiło Putina, no mordercę na równi z amerykańskim prezydentem, a do tego jeszcze sama słowa wypowiedziane przez Bidena, jak gdyby to potwierdziły. Już pomijam ten aspekt gospodarczy, no, że no Rosja, jakie to mocarstwo, skoro ma PKB mniejsze niż Kalifornia, ale no, symbolicznie no, to było bardzo złe zachowanie. Także no myślę, że Putin miał oddzielną konferencję prasową, gdzie no rzucił całą masę kłamstw na temat Ukrainy, Nawalnego, porównał to, co się wydarzyło na Kapitolu na początku stycznia no, z jego opresjami, jakie stosuje wobec ludzi, którzy mają inne poglądy niż on. No, porównanie tego, że ktoś zostaje w Stanach aresztowany i przechodzi przez normalny proces prawny, gdzie są, mimo wszystko jego prawa są chronione i cały ten proces ma wgląd na przykład prasa do zbrodni, jakich dokonuje Putin, no miał po prostu wielki show i myślę, że on dlatego zgodził się na ten szczyt, że wiedział, że będzie po tym wielki show, gdzie będzie mógł zabłysnąć elokwencją i wytłumaczyć to wszystko tak, że no, okaże się, że on jest właściwie no, nawet wspanialszy niż Stany Zjednoczone. No, Rosja jest wspanialsza, sam to powiedział, że większość ataków cybernetycznych w cyberprzestrzeni dokonywanych jest ze Stanów Zjednoczonych. Powołał się na jakąś listę, o której nikt nie wie, no ale na Stany Zjednoczone okazały się na pierwszym miejscu, tam gdzieś potem Kanada, zdaje się Wielka Brytania, a Rosja to tam daleko. No oni tam nic takiego nie robią właściwie. No wiele pytań zbawiał stwierdzeniem, nie ma o czym mówić. No także wypowiedzi Putina, Bidena były jakieś takie infantylne i zachowanie infantylne. No, przekazał jakieś 16 obiektów strategicznie, obiektów infrastrukturalnych strategicznie ważnych dla Stanów Zjednoczonych i powiedział Putinowi, że no tych to już na pewno nie można atakować. Znaczy co, inne można? Przecież głos ze Stanów Zjednoczonych od silnego przywódcy powinien być taki, rusz tylko kamyk. To zobaczysz, prawda? A tutaj mamy z tych 16 to nie ataku. No jeżeli jest się złodziejem, a ktoś przychodzi i mówi, no to rzeczy u mnie w domu są najcenniejsze, no to złodziej co zrobi w przyszłości? No bo Putin już teraz wie, że będzie chciał jakoś rozegrać Stany Zjednoczone, to jak okaże się, że jacyś hakerzy zaatakowali jeden z tych obiektów na tej liście 16. Potem tłumaczy, że najważniejsze to, co przekazał Putinowi, to, że powiedział mu, że są jakieś pewne podstawowe prawa, które wszyscy będziemy przestrzegać. No tak, były kagiebista, szpieg, człowiek, który dopuszcza się zbrodni, łamie wszystkie prawa międzynarodowe, najbardziej się chyba przejął właśnie tą wypowiedzią, że są jakieś prawa, które teraz będziemy przestrzegać. Strasznie słaby ten szczyt, bardzo słaby Biden i to oczywiście jest zła wiadomość dla nas, bo tak jak mówię, no to co zobaczyliśmy na G7, na NATO, no to dało nam jakieś jeszcze nadzieje, że Biden potrafi postawić na swoim, znaczy postawił na tym, że Chiny muszą być uwzględnione przez państwa europejskie jako zagrożenie. Możemy dyskutować nad językiem, nad stopniem tego zagrożenia, ale musimy jasno zdefiniować, że to jest zagrożenie. Tylko że po tym szczycie Chiny zobaczyły, że możecie sobie wszystko, co chcecie mówić. Kiedy przyjdzie co do czego, to Biden i tak się wycofa. Jest po prostu za słaby. Także no, ten szczyt jest bardzo złą wiadomością dla Polski. My sami mamy w tej chwili na arenie międzynarodowej dość złą pozycję. W dużym stopniu także jesteśmy temu winni. No i mamy polityka, który stoi na czele państwa, który jest naszym głównym sojusznikiem, który jest bardzo słaby. On nawet nie musi chcieć zawierać specjalnych sojuszy z Rosją czy z Chinami. On po prostu jest bardzo słaby i widzimy, że może być w każdym momencie ograny.
No właśnie, rozmawiamy tutaj o zagrożeniu, jakie stwarza Rosja, stwarzają Chiny. I pani redaktor, w tym kontekście przenieśmy się na chwilę na Węgry. Ostatnio przez Węgry przetoczyły się protesty, gdy opinia publiczna usłyszała wiadomość, że w Budapeszcie ma powstać filia chińskiej uczelni. I tak, protesty się przetoczyły. Premier Orban zapowiedział referendum w tej sprawie, ale węgierski parlament z kolei ogłosił utworzenie fundacji, dzięki której ta chińska uczelnia będzie mogła bezpłatnie otrzymać 4 państwowe nieruchomości w Budapeszcie. Pani redaktor, czy ten uniwersytet powstanie, czy nie? Co tam się właściwie wydarzyło?
Uważam, że teraz jest duża szansa, żeby nie powstał. On przede wszystkim na zdecydowanie nie powinien powstać. Uczelnie chińskie na Zachodzie, w Instytucie Konfucjusza, to jest chińska dezinformacja, chińska propaganda i chińska agentura. No ten uniwersytet szanghajski, Fudan University, w swoim statucie ma wpisane wierność wartościom socjalistycznym i konieczność kierowniczej roli partii. No więc to jest dobra uczelnia, w rankingu ma wysokie miejsce, no ale jest to uczelnia także, która musi spełniać wymogi partii komunistycznej, jest w pełni przez nią kontrolowana. Jej filia za granicą będzie przede wszystkim służyła celom ustanowionym przez partię. Wiemy już dzięki działaniom Instytutu Konfucjusza, że to nie są tylko i wyłącznie dydaktyka, że to jest działania propagandowe i często działania szpiegowskie. Więc z tego powodu to nie powinno powstać. Bardzo dobrze, że w Chinach, że na Węgrzech znaleźli się ludzie. To jest opozycja, która zorganizowała te protesty wobec Orbana, ale wiemy, że wielu ludzi, którzy popiera Orbana, także jest przeciwko temu uniwersytetowi w Budapeszcie. I chyba to spowodowało ostatecznie, że Orban się wycofał. Znaczy on się wycofał w tym sensie, że rzeczywiście powiedział, że okej, wstrzymujemy jakąkolwiek budowę i będzie referendum. Ale jednocześnie no, pcha wszystko to biurokrację, to znaczy no, rzeczywiście jest fundacja, która będzie odpowiedzialna za budowę, jej już przekazano tereny, w których wcześniej miała powstać wioska studencka, gdzie mieli studenci mieć tańsze zakwaterowanie, więc to też nie jest, więc ten uniwersytet no, też nie służy Węgrom w tym stopniu, że no, ci studenci będą musieli znaleźć inne miejsce. Także no, on jak gdyby to, co można zrobić w papierkach, to puszcza do przodu i liczy na to, że referendum, które on chce, Orban chce, żeby odbyło się po wyborach na Węgrzech, on liczy na to, że jeżeli wygra te wybory, to bardzo łatwo wtedy będzie wygrać to referendum, no, że wtedy to przeforsuje. Opozycja chce, żeby referendum odbyło się przed wyborami i to byłoby bardzo ciekawe, bo mogłoby pokazać, po raz pierwszy, jak mocno kwestia Chin, to już pokazuje, już ten protest pokazuje, jak mocno kwestia chińska może zmienić pewne działania polityczne, a nawet być może scenę polityczną w państwie europejskim. Chyba nigdy do tej pory tak jasno tego nie widzieliśmy. Także chociażby dlatego warto to obserwować. Orban robi swoje, ale na razie musiał się bardzo mocno cofnąć. To jest porażka Chin. Ona jest także taka wizerunkowa, dlatego że wiemy, że burmistrz Budapesztu w tym miejscu, w którym ma powstać ten uniwersytet, zmienił nazwę ulic i poświęcił je i Hongkongczykom, i Ujgurom, ale także jedną z ulic nazwał imieniem katolickiego biskupa, męczennika. Lewicowy, określany jako lewicowy, liberalny burmistrz Budapesztu. No, jak gdyby wypunktował wszystko to, trafnie wskazał na to, co niszczą Chiny, jakim są zagrożeniem. Nazwy tych ulic zostały, uniwersytet na razie musi poczekać, Chińczycy muszą poczekać, ale i takie pokazanie, że jednak no, w Budapeszcie ludzie potrafią się zorganizować, są zainteresowani tematem zagrożenia chińskiego, bo to jest coś, czego właśnie no, wydaje mi się brakuje w Polsce. Znaczy my możemy pogadać o tym, a ostatecznie kiedy przychodzi do jakiejś akcji, no to są to no, niewielkie grupy, no to na przykład chwała Bogu za to są państwo i to potem się roznosi, no ale trudno pobudzić resztę Polaków, prawda? Jakoś, Polacy podchodzą do tego, no tak obojętnie. Nie wyobrażam sobie, przyznam szczerze, żeby taki wystąpienie byłoby możliwe w Polsce, a udało się w Budapeszcie. Na razie to wstrzymano. Ja jestem dobrej myśli. Wydaje mi się, że na pewno opozycja będzie robić wszystko, żeby to referendum odbyło się przed wyborami i ono powinno być przed wyborami i mielibyśmy bardzo ciekawą rozgrywkę, no rzeczywiście jak temat chiński może wpłynąć na wynik wyborów, na nastawienie Węgrów. Także to jest no, jakiś pozytyw. Poza tym, no, że rzeczywiście udało się na chwilę, na jakiś czas, a miejmy nadzieję na zawsze, wstrzymać to. I rozpoczęła się też ogromna dzięki temu dyskusja na temat zagrożenia chińskiego poprzez właśnie taką soft power, czyli na przykład przez edukację czy kulturę. I to widzimy, że to nie tylko Węgrzy tak działają, ale wiemy już, że w Japonii też podejmują działania, żeby ograniczyć wpływ instytutów Konfucjusza. Australia mocno działa w tym kierunku, także no, Amerykanie też wycofują ze swoich uczelni, rezygnują amerykańskie ze współpracy z instytutami Konfucjusza. Władze amerykańskie namawiają, aby szukać czegoś zastępczego właśnie na Tajwanie, że taką współpracę, czyli no, kto by dostarczył materiały, kto by dostarczył lektorów, no to szukać tego tutaj na Tajwanie, że w tej kwestii właśnie nauki, chociażby nauki języka chińskiego, dobrym źródłem jest Tajwan. Także no, jest taki powiew nadziei, że te wpływy w edukacji chińskie, które oczywiście służą temu, żeby szerzyć komunistyczną propagandę, a także rozbudowywać agenturę, no w jakim stopniu w niektórych państwach będą powstrzymywane. Nasz niedobra wiadomość jest taka, że w Polsce zupełnie nie widać takich ruchów.
No właśnie, w Polsce nie widać, ale to dostrzeganie zagrożenia chińskiego widać za to w Czechach. Nie pierwszy raz już zresztą. Senat Republiki Czeskiej 10 czerwca poparł wezwanie do dyplomatycznego bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2020 roku. Jako powód podano właśnie masowe naruszenia praw człowieka i wolności w Chinach, zwłaszcza wobec społeczności żyjącej w Tybecie i w prowincji Xinjiang. No i właśnie, to już jest nie pierwszy raz, kiedy Czechy dają taki głos. W tym momencie poprosiłabym o wycinek z naszej rozmowy z Ondrejem Kolarzem, który właśnie mówi o tym, jak Czechy podchodzą do kwestii chińskiej.
Mamy pytanie od naszej korespondentki na Tajwanie, redaktor Hanny Shen. Senat Czech przyjął rezolucję popierającą udział Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego Czechy wspierają Tajwan? Postrzegamy Tajwan jako demokrację w regionie. I jako demokracja Tajwan także jest zagrożony przez Chiny, które mają swoje imperialistyczne zapędy w regionie. Widzą Tajwan jako część swojego państwa. A my postrzegamy Tajwan nie tylko jako partnera we wspieraniu demokracji i praw człowieka, ale także jako partnera ekonomicznego. Tajwan dokonuje wielu inwestycji w Czechach. Robią to nie tylko Chiny. Prezydent Chin złożył oficjalną wizytę w Czechach 3 lub 4 lata temu. Obiecywali wielkie inwestycje w Czechach i nic się nie wydarzyło. Nie obawiacie się konsekwencji ze strony komunistycznych Chin za współpracę z Tajwanem? Absolutnie nie. Co mogą nam zrobić Chiny? Jak już mówiłem, chińskich inwestycji w Czechach jest bardzo mało. Nawet jeśli powiedzieliby, że nie będą inwestować w Czechach, to w porządku. My nie potrzebujemy Chin. To nie jest moja opinia. To jest fakt, że Tajwan robi dużo lepszą robotę w Czechach. Inwestycje i działania gospodarcze z Tajwanu są dużo większe w Czechach niż chińskie. Dlatego jeśli te kilka chińskich firm działających w Czechach zdecyduje lub otrzyma rozkaz wyjścia z Czech, to nie będzie dla nas problem.
Pani redaktor, no dlaczego Czechy potrafią, a w Polsce jakoś takich nastrojów nie ma?
Dla mnie to jest zwykły pragmatyzm. Znaczy, Czesi patrzą na fakty, patrzą na jakość tego, co przynoszą Tajwańczycy, na ilość inwestycji, na jakość tych inwestycji i widzą, że to jest trwałe, że to jest no, często, jeżeli chodzi o sposób działania, wartości, jakie przyświecają tym, którzy z nimi współpracują, jest to coś podobnego, jeżeli nie takiego samego, co robią Czesi, więc łatwo się porozumieć. A widzą po drugiej stronie ogrom propagandy, już nie mówię o zagrożeniu, ale także ogrom propagandy, wiele słów, jakieś liczby rzucane, a potem nic z tego nie wychodzi, to sławetne win-win. I po prostu wyciągnęli z tego wnioski. To jest taka podstawowa rzecz, wydaje mi się. No my cały czas jesteśmy na etapie propagandy i propagandystów naprawdę mamy bardzo wielu. W tym dokumencie, który przyjęli Czechy, jeszcze bardzo ważne jest to, że oni nazywali to, co się dzieje w Xinjiangu, ludobójstwem, czyli tak, i znów bardzo pragmatycznie, bo tak to dokładnie wygląda. Także to też jest wielka odwaga, bo no, Chiny na to są szczególnie uczulone. Podobną rezolucję dzień później, chyba nawet nie tak ostrym, było wspomniane słowo ludobójstwo, ale jako w zasadzie quasi-ludobójstwo, przyjęła Belgia, już Kanada, Litwa, Holandia, Wielka Brytania, a więc coraz więcej państw mówi odważnie. I to też by pokazywało, że to, co zaczął robić Biden, przyjeżdżając do Europy i wskazując na zagrożenie chińskie, że jest cała grupa państw, które może być w tym bloku. One nie tylko mówią, że widzą zagrożenie chińskie, ale że działają. Także Biden no, mógł zebrać rzeczywiście dużo sojuszników tutaj w Europie. No, obawiam się, że nie, ponieważ Niemcy dostały teraz wiatr w skrzydła tym szczytem, no niestety będą robić wszystko, żeby to nastawienie państw takich jak Czechy czy Wielka Brytania, czy Wielka Brytania to może mają teraz już mniejszy wpływ, bo nie jest ona w Unii, ale Litwa, Holandia, no w jakim stopniu zmniejszyć i przejść do większego sojuszu z Chinami. No ale w każdym razie no wielkie brawa dla Czechów, wielka odwaga i także pokazanie Amerykanom, że oni jednak no, widzą zagrożenie rosyjskie, ale widzą zagrożenie chińskie. To jest to, co mówiłam, że oni są w stanie wskazać te dwa, co już dużo łatwiej ustawia ich w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, a przynajmniej z wieloma politykami tam. Także no, jest to bardzo, bardzo pozytywne. No, fakt, że coraz więcej osób widzi, że być może odwołanie olimpiady nie będzie możliwe, ale na pewno co trzeba zrobić, to, tak, to żeby nie pojawili się tam politycy zachodni, żeby tego nie legendowali w ten sposób. I to bardzo wyraźnie powiedziały Chiny, mówią to także Stany Zjednoczone. Zobaczcie Państwo, że wymieniłam kilka państw europejskich, małych państw, między innymi Litwę. I nie ma w tym zupełnie Polski. Zupełnie temat nie istnieje. Jak tak dalej pójdzie, to obawiam się, że jedną z pierwszych polityków, którzy zawita na olimpiadę w Pekinie, będzie Andrzej Duda.
No właśnie, dziękuję pani redaktor za ten komentarz polityczny. Chciałabym jeszcze porozmawiać. Pani redaktor już wypowiadała się na temat procesu pastora Pawła Chojeckiego. 10 czerwca padł, sędzia ogłosił wyrok ograniczenia wolności w wymiarze 8 miesięcy oraz grzywny w wysokości prawie 21 tysięcy złotych. I chciałabym spytać właśnie panią redaktor, jakie były pani takie pierwsze odczucia, kiedy dowiedziała się pani o tym wyroku i jakie według pani ten proces i ten wyrok będą miały szersze konsekwencje?
Znaczy, ja od razu, jak to napisałam na Twitterze, hańba, to jest po prostu hańba. Przyznam się szczerze, no fakt, że sąd jak gdyby całkowicie kupił tą narrację prokuratury, dla mnie był szokiem. Jednak myślałam, że no, aż tak źle z polskimi sądami nie jest. No, niestety bardzo się rozczarowałam. Oczywiście odbieram to jako atak na wolność wypowiedzi. Ja zawsze tam, gdzie jest wolność, atak na wolność wypowiedzi, no, nie ma żadnego, widać, że nie ma żadnej uczciwości, jakichkolwiek argumenty do tego, że mamy prawo mówić to co chcemy, coraz mniejszą rolę odgrywają w Polsce. Mam wrażenie, że no, będzie jakiś taki cały, szykowany jest cały zestaw, jakiś taki mundurek poglądów, które będzie można mieć w Polsce, a wszyscy inni, no, tu zgadzam się z osobami, które już wielokrotnie to mówiły, no to jest taki pastor Chojecki, jest tutaj tylko no, tym pierwszym męczennikiem, może takie słowo za nie wiem czy za duże, no, ale no, musiała być pierwsza ofiara, i która pokaże też innym, że trzeba się korygować, ale za tym pójdą także inni. Odbieram to oczywiście no, jako atak na wolność wypowiedzi, atak na pastora, ale przede wszystkim uważam, że to jest atak na środowisko Idź Pod Prąd. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby to środowisko ośmieszyć, żeby to środowisko zmarginalizować, aby ludzie na przykład, kiedy zadaję się pytanie, no, czy wystąpi pani w tym programie, no to powiedzą, o nie, no był przecież ten wyrok. No więc ja tutaj mówię, że będę występować w telewizji Idź Pod Prąd i że to dopiero początek i że na pewno państwo pastor złoży apelację i jestem pełna nadziei, myślę, że wszyscy będziemy się o to modlić, że ten wyrok będzie przychylny dla pastora. To jest na pewno nic, rozumiem pewnie rozczarowanie, zasmucenie państwa, na pewno no jest to jakieś uderzenie w pastora, ale myślmy tak, to jest tylko początek tej drogi, wszystko jeszcze przed nami i to naprawdę może skończyć się dobrze. Teraz ważne jest, abyśmy byli z telewizją Idź Pod Prąd, wspierali ją, bo robi bardzo dużo dobrego.
W imieniu telewizji oczywiście bardzo pani redaktor dziękuję za te słowa. Chciałabym jeszcze dopytać, bo polskie media oczywiście szeroko informacje o procesie podały, o wyroku, no ale zabrakło w tych mediach jakiegoś komentarza do tej sprawy. I chciałabym właśnie spytać panią redaktor, dlaczego według pani polscy dziennikarze właśnie zachowali się w ten sposób?
Znaczy ja myślę, że ten był bardzo prosty, znaczy powiadomić o porażce i doprowadzić w związku z tym do zmarginalizowania. No to jeżeli chce się to zrobić, to nie można tematu długo ciągnąć, prawda? Trzeba tylko podać informację, no przegrał. przegrał, bo powiedział i tam wybrać jakieś parę takich bardziej pikantnych słów, nie mówiąc już o co tak naprawdę, czym był ten proces, a był, miał pokazać, jak to jest z wolnością wypowiedzi w Polsce. O to chodziło i dlatego nie mogło być żadnej opinii, żadnych dyskusji. To nie jest nic dziwnego, że było, że przekaz był już przygotowany, wydaje mi się, przed wyrokiem, że taki będzie. No, być może nie wiedzieli, jaki będzie wyrok, nie zakładam, że wiedzieli, ale już ten przekaz miał taki od razu pójść. Także tak to wyglądało, to jest bardzo smutne, ale to jest jeszcze, wydaje mi się, to powinno nam dodać takiego wiatru w żagle, że bo zobaczcie, jak bardzo się boją telewizji iść pod prąd i trzeba zrobić wszystko, żeby ona przetrwała i zrobić wszystko, aby pokazać, że ci ludzie nie mają racji. Zwłaszcza wydaje mi się, no widzicie państwo, te wszystkie spotkania, które się ostatnio odbyły, te G7, NATO, tam bardzo ważny jest nacisk na wartości, takie właśnie jak wolność wypowiedzi, wolne media. Okej, my o tych zachodnich politykach możemy mieć różne zdanie, no być może Biden to nie jest polityk idealny, no na pewno nie jest wręcz polityk na przykład z mojej bajki, prawda? Ale jednak nawet ci ludzie pokazują, że musimy mówić także z pozycji wartości i musimy te wartości bronić. To, czym różni nas od państw takie jak Chiny i Rosja, to jest właśnie to, że my mamy te wartości i że my z błędami, ale chcemy je realizować. Popełniamy wiele błędów, jesteśmy podatni na działania agentury i to wychodzi różnie, ale jednak cały czas gdzieś wracamy do tych wartości. Ci, którzy chcą je zniszczyć, ci, którzy chcą, żeby nie było wolności wypowiedzi, którzy nie chcą wolności religijnej, to są ludzie, którzy stają po stronie Putina i Xi Jinpinga. Także ten przekaz właśnie taki w sensie moralnym, który płynie z tych dwóch szczytów, no to jest taki także przekaz do naszej władzy. Bo nawet jak się powie, że uznaje się Chiny jako zagrożenie, a na co dzień będzie się stosować metody, ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy takim samym reżimem autorytarnym jak Chiny czy Rosja, bo to co powiedział Obama o Polsce uważam, że to jest nieprawdą, ale że zaczynamy stosować metody, które te państwa na co dzień to tak lekciutko stosują, albo chcemy, myślimy o tym, żeby je stosować, no to niestety już spycha nas bardziej w tym kierunku. Znaczy to schodzenie w tym kierunku powoduje, że oddalamy się od Zachodu, a na ten Zachód jesteśmy skazani. My jesteśmy częścią tego Zachodu. Był taki dość dobry artykuł w Onecie Witolda, zdaje się, Jurasza. Nie wszystkim się z nim zgadzam na temat tego, co napisał. Zdaje się, tytuł był Nie będzie Jałta. Zaraz sobie tutaj sprawdzę. Polecam państwu. Ja się z nie wszystkim tam zgadzam, ale między innymi to taki przekaz tego, że nie będzie Jałty, zdaje się, tak? O, widzę, że jest już u państwa. Ten przekaz właśnie, że my jesteśmy częścią Zachodu i nie mamy alternatywy i próby budowania jakiejś alternatywy typu Chiny i Turcja skończyć się mogą dla nas, on to określał raczej jako śmieszne, jako bzdury, ale ja uważam, że one są po prostu niebezpieczne, bo one się skończą tylko i wyłącznie tym, że my zaczniemy naprawdę działać tak jak te państwa.
Pani redaktor, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
A co jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd? O godzinie 18 dogrywka, o godzinie 20.30 studium Ewangelii Jana. A jeszcze dzisiaj po programie zaprezentujemy państwu wypowiedź Michała Fałka na temat procesu pastora Pawła Chojeckiego, a także na temat waszego wsparcia. Potem Pomyśl Dziś, Spis Powszechny, a Los Narodu oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
Chciałbym i ja wyrazić swoje zdanie w tej głośnej obecnie sprawie pastora Pawła Chojeckiego. Otóż ja również uważam, podobnie jak i pastor Paweł Chojecki, że cuda eucharystyczne to są wierutne bzdury i głupoty. I podobnie jak pastor Paweł Chojecki, uważam, że objawienia, które nie prowadzą do oddawania czci Bogu, ale prowadzą do oddawania czci i kultu ludziom, nie mają Bożego pochodzenia, tylko są inspirowane ciemnymi sprawami czy ciemnymi mocami. Zatem, drogi Wysoki Lubelski Sądzie Okręgowy, droga prokuraturo, wspieram pastora Pawła Chojeckiego i jestem do waszej dyspozycji. Dziękuję.
Król Dawid postanowił w swoim królestwie w Izraelu dokonać spisu powszechnego. Dowódcy wojskowi, szczególnie jeden, byli temu przeciwni. Tak do króla mówili. Oby Pan, Twój Bóg, pomnożył lud stukrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. I oby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. Ale dlaczego mój Pan Król chce tego? Wiedzieli, że spis powszechny to jest pójście w kierunku polegania na własnych siłach, a nie zaufaniu do Boga. Jednak król się uparł, spis przeprowadzono. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, to czytam z drugiej księgi Samuela, 24 rozdział, 10 werset, że kazał przeprowadzić spis ludności. Modli się więc do Boga. Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie, znaczy głupio. No, tam dalej rozmawia z Bogiem. Bóg mówi, wybierz karę. I tam wybiera, że nie chce być w ręku człowieka, tylko w ręku Boga, żeby Bóg zesłał zarazę. Czyli no, tak jak teraz, chińską zarazę, żeby Bóg dopuścił coś takiego w Izraelu. Spuścił wtedy Pan zarazę na Izraela od tego dnia aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Oczywiście to, że dzisiaj spis powszechny się dzieje, to nie jest to samo, co w Izraelu. Tam to było państwo teokratyczne i tak dalej. Ale na pewno jedna lekcja jest jasna. Za błędy, za głupotę, za grzechy, za bezbożność władzy państwowej zapłacimy my, zwykli Polacy. Tak było wtedy, tak będzie i teraz. Chyba że postaramy się o rząd prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości.
Witam Was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd, i spieszę przedstawić zaległy raport z gitar za miesiąc maj 2021. Wiem, że niektórzy z Was się bardzo niecierpliwią. Informacja, że 1000 gitar osiągnęliśmy, była podana od razu, jak tylko miesiąc się skończył. No ale szczegółowe informacje są następujące. Gitar było 1014. Także mamy malutką nadwyżkę, ale zgodną mniej więcej ze średnią tegoroczną. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, to na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd wpłaciliście 82 900 zł, a na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego 15 000 zł. Bardzo Wam dziękujemy za to wsparcie. Jak widzicie, bardzo dużo dzieje się w naszej telewizji. Jesteśmy obiektem licznych ataków, nie tylko już osób prywatnych, ale i instytucji państwa polskiego, tej tak zwanej Rzeczypospolitej Polskiej. Także te pieniądze, które wpłacacie, na pewno się przydadzą, bo telewizja pracuje i będzie grać dalej. Będzie dalej iść pod prąd. Dzięki też również Wam, ale i dzięki Bożemu błogosławieństwu. Tak, trzymajcie. A my gnamy dalej.
Siedemnastego czerwca 1939 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok na majora Jerzego Sosnowskiego. Sąd uznał go winnym zdrady i współpracy z niemieckim wywiadem, skazał go na 15 lat pozbawienia wolności i 200 tysięcy złotych grzywny. Jerzy Sosnowski był prawdopodobnie najwybitniejszym agentem polskiego wywiadu. Od 1925 roku działał w Berlinie. Dostarczył polskiemu sztabowi generalnemu bardzo wartościowe informacje o rozbudowie niemieckich sił zbrojnych we współpracy ze Związkiem Sowieckim. Wykrył m.in. tajny ośrodek szkolenia niemieckich pilotów wojskowych w Lipiecku i ośrodek rozwoju broni pancernej w Kazaniu. W roku 1934 został aresztowany przez Gestapo i stanął przed sądem. Otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, ponieważ niemieckie prawo nie dawało możliwości skazania na śmierć cudzoziemca. W roku 1936 został wymieniony za niemieckich agentów schwytanych w Polsce. Najprawdopodobniej przyczyną aresztowania Sosnowskiego było to, że niemiecki wywiad chciał koniecznie podważyć wiarygodność zdobytych przez Sosnowskiego informacji, a polski kontrwywiad dał się zasugerować tym działaniom desawuującym. Wyrok był nieprawomocny, a do rozpatrzenia sprawy w drugiej instancji nie doszło, bo wybuchła wojna. Nie wiadomo nic pewnego o tym, jakie były dalsze losy majora Sosnowskiego. Wiemy, że nadano mu status więźnia, który w żadnym wypadku